Twoje Radio London.
Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic.
Dobre są filmy te, gdzie ginie główny bohater, gdzie miłość jest spełniona. Na co nam happy end?
Piosenkę na dzień dobry śpiewał Krzysztof Zalewski. W programie Twojego Radia, nagranym z wyprzedzeniem, z myślą o tym, by w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM ukazał się 24 listopada, wita słuchaczy Jolanta Pawluk. Przypomnę, że tydzień temu, 17 listopada, Radio Western prowadziło transmisję wydarzeń związanych z tak zwanym Open House, dlatego stałe niedzielne programy nadawane od 10 do 15 nie ukazały się na antenie. Zacznę od kilku komunikatów. Dzisiaj święto Chrystusa Króla, także doroczne święto krucjaty eucharystycznej działającej przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej. Dzisiaj po mszy świętej rozpoczynającej się o godzinie 12 spotkanie w kawiarence, a za tydzień 30 listopada i 1 grudnia bazar misyjny co roku organizowany przez rodziny krucjaty i siostry urszulanki. W sobotę 30 listopada Polskie Stowarzyszenie Narodowe, mieszczące się przy 554 Hill Street, przygotowuje zabawę andrzejkową. Początek o godzinie 19. Grać będzie zespół Polanie, więc muzyka odpowiednia także dla młodszych osób. Koszt wstępu $30. W kuchni będzie można kupić flaczki oraz barszcz z krokietem. Telefon do PSN to 519 434 25 76. 519 434 25 76. Jeszcze komunikaty o poszukiwaniu chętnych. Teatr Scena 419 poszukuje chętnych do działania w teatrze. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt drogą e-mailową pod scena419lon@gmail.com. scena419lon@gmail.com. Drugi komunikat związany jest z Twoim radiem. Ktokolwiek chciałby się włączyć w redagowanie i prowadzenie programów w części albo w całości, może zgłosić swój akces dzwoniąc do mnie pod 519 641 88 94. 519 641 88 94. Usłyszeli Państwo fragment znanej piosenki z okresu II wojny światowej w wykonaniu Mariana Kacperskiego z London, który wystąpił w sali parafialnej podczas tegorocznej uroczystości listopadowej przygotowanej przez Szkołę Polską imienia Stanisława Staszica, a dzień potem w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów. Nagranie dostałam dzięki uprzejmości członków tej organizacji. Dziękuję. Co będzie w programie? Za chwilę Małgorzata Maciejewska i książki nowe i nie najnowsze. Część druga to audycja z uśmiechem na twarzy, najogólniej mówiąc o zdrowiu. Po niej tematem staną się napoje z kawą na czele. Część trzecia i ostatnia skonstruowana została z nieco lżejszej materii o nadziejach, oczekiwaniach i rozczarowaniach towarzyszących różnym ludziom w różnych sytuacjach. Do tego piosenki.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Emilia Padoł jest absolwentką polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, dziennikarką, autorką wielu rozmów z najważniejszymi postaciami polskiej kultury, a także finalistką Nagrody Grand Press za rok 2020 w kategorii wywiad. Jest też laureatką i wielokrotnie nominowaną do Nagrody Dziennikarzy Małopolski. Autorką publikacji na temat rozrywki i życia kulturalnego w PRL-u, scenariusza filmu Światy Literackie Magdalena Tuli oraz współtwórczynią książki Instrukcja obsługi przyszłości. Rodziewiczówna Gorąca dusza to biografia znanej autorki. Podpisywała się Rodziewicz, W życiu literackim istniała jako Rodziewiczówna, uwielbiana przez czytelników autorka romansów i powieści obyczajowych. Emancypantka gustująca w męskich fasonach koszul i surdutach z włosami zawsze obciętymi na krótko. Swoje długie życie podzieliła między Warszawę a kresowy majątek w Chruszowie, którym zarządzała z niegasnącym zapałem, energią i optymizmem. Żarliwa katoliczka, surowa konserwatystka, patriotka pisząca ku pokrzepieniu serc, ale też osoba buntująca się przeciwko powszechnym oczekiwaniom, społecznica. Kim naprawdę była autorka Lata leśnych ludzi i Między ustami a brzegiem pucharu? Posłuchajmy fragmentu z książki Emilii Padoł, zatytułowanej Rodziewiczówna. Gorąca dusza. Włosy ścięte krótko. Żakiet z gładkiej tkaniny zwraca uwagę odświętnością. Broszka dodaje fasonu. Głęboka czerń odzienia podpowiada być może, że portretowana nosi żałobę. Duże oczy śmiało, lecz spokojnie patrzą przed siebie. Ile Maria Rodziewicz może mieć lat na tym zdjęciu? Wydaje się, że mniej niż 20. Pochowała ojca. Za zgodą matki obcięła bujne włosy. Zaczęła lub niedługo zacznie przejmować rodzinny majątek, którym nie potrafi zarządzać jej brat Henryk. Brak mu do tego smykałki. W pamięci mieszkańców Chruszowy zapisze się jako hulaka i kolekcjoner karcianych długów, który przegrał majątek pod Warszawą, wziął za żonę kobietę niezwykłej urody, miał córkę, rozwiódł się, bywał w Londynie. Według innych źródeł żonę znalazł nad Morzem Czarnym. Zamieszkał z nią, a potem ich majątek został sprzedany. W każdym razie Maria po żądach brata we dworze ma ręce pełne roboty. Ostatnią wolą ojca zmarłego w 1881 roku byłoby żona i dzieci dziedziczyły sprawiedliwie. Dlatego nowa właścicielka Chruszowy musi spłacić brata, siostrę i matkę, wypłacając im 3/4 wartości gospodarstwa. Potrzebne jej więc 75 tysięcy rubli, bajońska suma. Poza tym majątek to nie w długach. Miną lata, zanim należności wobec rodzeństwa zostaną uregulowane. Zdaje się, że Amelia Rodziewiczowa, chorująca na serce, zupełnie zrezygnuje ze swojej części rozliczenia. Przez ponad dekadę będzie mieszkać pod opieką Marii w Chruszowie. W 1882 roku Amelia w czarnej sukni z futrzaną czapką w dłoniach staje w atelier w Nowym Świecie, w Warszawie. Jest niska, drobna, ma owalną twarz, wąskie usta i duże okrągłe oczy, na które mocno opadają kąciki powiek. Lekko przygarbiona, z nieco nieprzytomnym wzrokiem, może to smutek, poczucie osamotnienia, a może lęk o przyszłość? Lęk o przyszłość najmłodszej córki, Marii. Marii, która z powodu swojej odważnej decyzji o prowadzeniu majątku musi zapomnieć o równie odważnym planie studiowania medycyny za granicą. Kobiety, nawet jeśli w tym czasie są dopuszczone do kosztownych studiów w Paryżu czy Genewie, powszechnie wciąż są uważane za ułomne pod względem intelektualnym, w najmniejszym stopniu nie mogące konkurować z mężczyznami. Od teraz Maria będzie mogła delegować na wydziały lekarskie już tylko bohaterki swoich powieści. I nieraz to zrobi. Nigdy więcej nie zobaczymy jej w równie dziewczęcej stylizacji jak na pierwszym znanym młodzieńczym zdjęciu. Fasony jej ubrań będą się upraszczać. Na szyi pojawią się krawaty, marynarki i koszule nabiorą stanowczych konturów. Włosy zawsze już będą krótkie. U siebie na wsi Rodziewicz na ogół będzie nosić proste ubrania z poleskiego samodziału. Koszule, czasem z ludowym haftem na kołnierzyku i rękawach, żakiety, latem cienkie, lniane, grubą kurtę z samodziału to zimą. Juchtowe buty z cholewami, spódnice średniej długości z kieszenią.
Pod koniec XIX wieku paryskie elegantki noszą powłóczyste spódnice ozdobione u dołu drapowaniami czy układające się w koronę i ogromne kapelusze. Dziedziczka Chruszowy zaś tak konstruuje swój strój, żeby móc w nim wygodnie obejść majątek, zobaczyć, co się w polu i na gumnie dzieje, przypilnować interesów, zająć się męską częścią gospodarstwa. Czy jednak tylko o wygodę chodzi? Męski ubiór, ale też krok, głos, sposób bycia. Męskie ruchy, męski hart, męska czupryna. Nie wiadomo, co począć z tą męskością, która sprawia, że niektórym Maria bardziej kojarzyć się będzie z księdzem niż z kobietą. We wspomnieniach o niej to temat nigdy nie podejmowany, przekazywany półgębkiem, skrótowo, z kronikarskiej rzetelności, bo przecież jak pominąć coś tak ewidentnego? A jednocześnie, jak opisać te ekstrawagancje, jakich słów użyć? Co zrobić z kimś, kto tak śmiało łamie normy kulturowe, a do tego przez większość życia grzmi o obronie kultury i tradycji? W latach 80. XIX wieku kostium kobiecy oznacza poddaństwo, męski – przywileje. Kodeks cywilny Królestwa Polskiego i prawo o małżeństwie z roku 1836 stawia sprawę jasno. Każdej żony dotyczy to samo. Posłuszeństwo wobec męża, brak możliwości zachowania nazwiska rodowego i zamieszkiwania w innym miejscu niż mąż. Głos męża w kwestii wychowania dzieci jest decydujący. Po śmierci męża nadzór nad dziećmi sprawuje rada familijna i to ona, jeśli wdowa ma chęć lub konieczność ponownie wyjść za mąż, rozsądza, czy dziecko zostanie z matką. Żona bez zgody męża nie może zawierać żadnych umów ani wykonywać innych czynności prawnych, także dotyczących jej majątku, jeśli pieczę nad nim trzyma mąż. W XIX wieku w całej Europie mężczyzna stał na piedestale jako głowa rodziny, mąż i ojciec. Ciekawe, w którym momencie w głowie Marii zaczęła wylęgać się myśl, że można ściąć włosy i sięgnąć po męski strój. Stworzyć się na nowo. Czy stało się to pod wpływem jazłowieckich opowieści o Joannie d'Arc, która w męskim przebraniu pociągnęła armię francuską ku kilku zwycięstwom w wojnie stuletniej między Francją a Anglią, ostatecznie zaś spłonęła na inkwizycyjnym stosie? A może młoda Rodziewicz usłyszała o zaprzysiężonych bałkańskich dziewicach? Kobietach, które mogły na całego wejść w męską rolę, zyskać przywileje przynależne tylko mężczyznom. Pić alkohol, palić tytoń, ba, stać się głową rodziny. Musiały tylko na zawsze porzucić kobiecy strój oraz myśl o zamążpójściu. Ta stara, wciąż żywa tradycja, znana głównie z Albanii z drugiej połowy XIX wieku, zaczęła być opisywana przez europejskich etnografów i podróżników. W Jazłowcu solidna humanistyczna edukacja musiała opierać się na omawianiu spuścizny antyku. Może uczta Platona nie została w szkole przemilczana, a uwadze Marysi nie uniknął na przykład zapisany w niej mit o androgenie, protoplastach ludzkości, istotach dwupłciowych? A może dawnym ludowym zwyczajem, który nakazywał kobiecie wychodzącej za mąż ściąć niewinne dziewczęce warkocze ozdobione wstążkami, Marysia ścięła włosy na krótko i w ten sposób wysłała w świat komunikat „Już nie jestem do wzięcia”? Poprzez męski kostium zaś oznajmiła dodatkowo „Nie interesują mnie babskie sprawy, kobiece gospodarstwo. Zarządzam sama wielkim majątkiem”. Kto wie? Może Maria zapatrzyła się w Emilię Plater, otoczoną kultem heroinę z powstania listopadowego, która ścięła włosy i w męskim stroju przystąpiła do walki, oddając krew za ojczyznę. Spłynęła na nią wieczna chwała dzięki Mickiewiczowi i jego śmierci pułkownika, chociaż, prawdę powiedziawszy o dokonaniach Plater na polu bitwy, dzisiaj nie wiemy nic pewnego. Idąc śladem romantyków, może być, że Marysię zachwyciła George Sand, która nosiła frak, cylinder, męską koszulę. Piła wódkę, paliła cygara i zaciekle dyskutowała z mężczyznami. Nie wiadomo, czy blisko 20-letnia Rodziewicz już sięga po tytoń. Nawet jeśli nie, to papieros wkrótce stanie się jej wiernym towarzyszem na resztę życia. W dzień musiałam zarządzać wielkim majątkiem, a w nocy każdy wydawca i redaktor walił w kark, zmuszał do pośpiechu. Zaliczka, dalsza rata honorarium, gorączkowo pisałam, więc papieros był mi podnietą i pomocą, powie po kilku dekadach. W każdym razie męski strój zapewne jest przydatny na Polesiu, tam gdzie ludzie wierzą w niezwykłą, silną więź łączącą ojców i synów z ziemią. Skoro ziemia to ojcowizna, prym w zarządzaniu nią ma mężczyzna, otoczony czcią nie mniejszą niż grunt, po którym stąpa. A to oznacza, że kobieta jest zawsze na przegranej pozycji, poniewierana, przepędzana z chaty i bita podług dobrze znanego tam przysłowia. Jak mórz żonki nie bije, to u jej lokhaja gnije. Prawdopodobnie w 1887 roku 24-letnia Maria oficjalnie przyjmuje dwór, którym zajmuje się już od kilku lat, a wokół niego ponad 1500 hektarów pól uprawnych, łąk i lasów. Gleba na polach jest lekka, ale podmokła. Łąki w większości bagienne. Jest i las. Rodziewicz zawsze będzie go chronić. Taki majątek wymaga ogromnych nakładów finansowych. Nie sposób go utrzymać i jeszcze spłacić rodzeństwo bez dodatkowego planu na życie. Czy choć przez moment Maria rozważała za mąż pójście, a może matka lub brat chcieli ją wydać za mąż? Tego nie wiadomo. Wczytując się jednak w list do siostry Gertrudy z początku 1885 roku, trudno uwierzyć, że poważne plany matrymonialne w przypadku Marii mogły kiedykolwiek wchodzić w grę. 22-letnia Rodziewicz pisze: w życiu nie pamiętam pracowitszego lata jak to ubiegłe. Formalnie nie było czasu tchnąć, nie mówiąc już o śnie, od którego prawie to się odzwyczaiłam. Gospodarstwo zajmowało mi całe dnie, pisanie całe noce. Rachunki wszystkie święta, zerwałam wszystkie stosunki, zakopałam się w ziemi jak kret, w księgach jak mól. Proszę dodać do tego chorobę babki, matki, siostry i moją własną szkarlatynę, a będzie miała droga siostra dokładny rys mojego Tum und Leben przez ten rok. Babka Emilia, to o nią musi chodzić, a więc mieszka w Chruszowie. Tak niewiele o niej wiadomo poza tym, że zdecydowała się na rozwód. Czy to ona była prototypem wszystkich arcygroźnych babek, które defilują przez powieści Marii, wymierzają wnukom kary cielesne, dowodzą opuszczonymi przez mężczyzn dworami, ustanawiają matriarchat? Możemy tylko przypuszczać. Kawałek dalej w liście Marysia, zachęcona przez siostrę Gertrudę, komentuje zamąż pójście jednej z jazłowieckich koleżanek. Myślę, że ona miała równie wielkie powołanie do klasztoru, jak i do małżeństwa. Ach, cóż, ja się nasłuchałam i naczytałam mistycznych porywów i tęsknot za celą i wstrętu do świata. Aż wtem pewnego dnia, paf, otrzymuje bilet The Fair Part, pan Kostrowicki. Narzeczony, ślub, szczęśliwa. I wierzyć tu kobietom. Aż strach, co się dzieje. Tej jesieni, będąc w Warszawie, za interesami odwiedziłam naturalnie Amelkę i zaczęłyśmy rachować koleżanki, z którymi wspólnie wycierałyśmy łokciami pokost z pulpitów. Powiadam siostrze, strach. Honorcia, matka dzieciom. Helcia, ta mała Helcia, oskierczanka, mężatka. Stenia, już nie tylko mężatka, ale do rozwodu idzie. Siostra Emanuela zaraz będzie profeską. Nie dość na tem. Ewunia płotnicka, błaźnica, której jeszcze pudlem się bawić, za mąż idzie. Kazia ma tuziny konkurentów. Koniec świata. I koniec. A ty co? Pytam Amelki. Nic jeszcze, wzdycha. A ty co? I ja nic. Bez jeszcze, odpowiadam. Okropność, jaka mnie stara. Reumatyzmy łamią po kościach. Włosy zaraz osiwieją, a na grobie napiszą chyba kozacza dusza. I amen. I jeszcze prośba, żeby listu nie pokazywać siostrze, która uczyła Marię kaligrafii. Pisanie szybkie brulionów popsuło mi rękę. Słuchali Państwo fragmentu z książki Emilii Padoł zatytułowanej Rodziewiczówna – Gorąca dusza. Książki Emilii Padoł zatytułowanej Rodziewiczówna – Gorąca dusza nie ma w kolekcji Biblioteki Londońskiej. Można ją zamówić przez wypożyczalnię międzybiblioteczną Interlibrary Loan. Wybierając tę opcję na stronie internetowej biblioteki www.londonpubliclibrary.ca, telefonicznie dzwoniąc pod główny numer biblioteki 519-661-4600 bądź osobiście odwiedzając jedną z filii biblioteki. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Gości. Zalet wszystkich biedy nie w twoim radiu na antenie. Twoje radio jest w Londynie, na internetowej stronie. Niech więc każdy go posłucha, tak dla ciała jak i ducha bawi. Uczy serce, krzepi sam, posłuchaj go najlepiej. Krzepi, sam posłuchaj go najlepiej.
Zapraszamy do reklamy.